Chwała Panu, bracia i siostry. Cieszę się niezmiernie, że mogłem dzisiaj tutaj przyjechać, bo jeszcze, powiem szczerze, rano mnie jelitówka męczyła i tak nie byłem pewien, czy mam dzwonić do Adama już, czy nie. Wczoraj tak samo mnie troszeczkę pomęczyło, no ale dzięki Bogu, że jestem. Tak chwilę się pomodlę, podziękuję Panu za to, że możemy się zbierać. Tobie, Ojcze Święty, dziękujemy z całego serca naszego za to, że możemy, Panie, przychodzić przed Święty Tron Łaski, tak jak tutaj było modlone się, i uwielbiać Ciebie w pieśniach, Panie, w hymnach, w modlitwach, ale też, Panie, prosimy Ciebie, abyś Ty, Panie, posłał Słowo Twoje i żebym, Panie, ja nie próbował tutaj interpretować czegoś ze względu na siebie, ale proszę Ciebie, żebyś Ty kierował ustami i dał, Panie, mądrość wszelaką do tego, aby to, co zostanie powiedziane, posłużyło dla chwały Twojej, dla nas wszystkich, Ojcze. Korzę się przed Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzisiaj mamy środę i to taką środę przed świętami, można powiedzieć przed świętem Zmartwychwstania, Paschy i zależy, w jakim obrządku nazywają. No i tak jak patrzymy dookoła wszędzie, no to co widzimy, nie? Widzimy taki po prostu brak czasu. Ludzie się w sklepach, powiem szczerze, że też mnie Ania wysyłała na zakupy, jeszcze do tej pory nie pojechałem, nie wiem kiedy je zrobię, bo jutro mam ostatni dzień, bo w piątek mnie nie ma, jadę do Niemiec, lecę samolotem, później wracam z tych Niemiec też w piątek, także nie mam, a jutro samochód oddaję jeszcze gdzieś tam ten służbowy i nie wiem kiedy zrobię, no i tak właśnie. I właśnie w tym wszystkim tak widzę, że świat gubi takie pojęcie, czyje to są święta, nie? Pojęcie świętowania. Dzisiaj też zadzwonił do mnie taki pan z ofertą, żebym przedłużył umowę z nimi na telefon. No ja powiedziałem, że mnie ta oferta jego z góry nie interesuje. On mówi, ale nawet pan nie wysłuchał do mnie, mówi, nie? Ale mnie nie interesuje, po prostu nie jestem zainteresowany, bo prawda jest taka, że mam zamiar zmienić sieć, nie? Ale mówię pan co, ja panu przedstawię najlepszą ofertę, jaką tylko można sobie wyobrazić. No i zacząłem ogłosić Ewangelię przez telefon. No, mówię, są teraz święta akurat, warto by było się zastanowić, co to za święta. Mówię, co się wydarzyło na krzyżu, dlaczego Jezus to dokonał i co dzięki temu możemy mieć. I mówię mu na końcu, mówię, życzę Panu, żeby Pan się pojednał z Jezusem Chrystusem, jeżeli Pan nie jest pojednany, nie? Mówię, to jest najlepsza oferta, jaka może być, mówię, przekraczająca wszelkie oferty. No i właśnie tak patrząc na to wszystko, co się dzieje dookoła, to jest taki po prostu chaos jeden wielki. Pan Bóg jest pomijany i ja nie chcę oskarżać tutaj świata absolutnie, bo też to dotyczy mnie również, nie? Dotyczy mnie to również, że po prostu potrafię się zagubić gdzieś, zamiast się skupić na całej takiej istocie przyjścia naszego Pana i tego dzieła, którego On dokonał, tego zwieńczenia Jego służby i danej obietnicy, która była ta obietnica dana już tam przez wieki. Oczekiwali na nią Żydzi, a ona została dana nie tylko Żydom, ale później również też i poganom. I dzięki tej obietnicy, dzięki Jego poświęceniu, Jego ofierze, my dzisiaj jesteśmy Jego dziećmi. Należymy do Królestwa Boga, do nieba. I tak jak Biblia mówi, jesteśmy tylko pielgrzymami tutaj na ziemi. I dlatego takim wstępem chciałem to powiedzieć, że warto się zastanowić, nie? Warto się zatrzymać czasami i spojrzeć troszeczkę inaczej na nasze życie, bo ono gdzieś się kończy, tak jak psalm mówi 103, że dni człowieka są jak trawa. Ja ostatnio byłem przedwczoraj w szpitalu mojego przyjaciela, który w agonii już jest, dosłownie w agonii już leży, Piotrek Stępniak, już w takiej agonii jest, że jak zadzwoniono do mnie, żebym tam go odwiedził, bo akurat żona jego musiała gdzieś pojechać. On spał, znaczy nawet nie wiem, czy to spał, bo no spał, można powiedzieć, że spał, ale on nie, oczy otwarte, ciężki oddech. Ja miałem parę razy wrażenie, jak go trzymałem za rękę, modliłem się, później czytałem cały czas Biblię, czytałem mu psalmy, czytałem mu Ewangelię, czytałem mu listy, czytałem, żeby on słyszał to, żeby słyszał Słowo Boże, choć nie wiedziałem, i tylko widziałem, jak on ustami poruszał i mówił amen. Takie, nie? I po jakichś, nie wiem, 3 godzinach, jak jeszcze przyszła taka jedna siostra, przyszła tam do nas, bo on leży w sali pojedynczej, i zaczęliśmy się w trójkę jeszcze modlić gdzieś tam. Ania też była ze mną. Zaczęliśmy się modlić. Piotrek się obudził. Obudził się tak, bo lekarze już, on już jest na bardzo silnych takich lekach, już na plastrach tych takich morfinowych, już tam powiedzieli, że nie ma szans na, że nie ma szans na przeszczep, na nic po prostu, tak już lekarze. I on tam, biedak jest. Powiem szczerze, że warto choćby z tego względu, że czasami się zatrzymać i skupić się na tym, co Pan Bóg ma dla nas przygotował i jak mamy żyć, i jaką mamy mieć koncentrację. I na początku chciałem przeczytać fragment, w zasadzie jeden werset przeczytam z pierwszej księgi Samuela, 9 rozdział, wiersz 27, przepraszam, bo ona ma, ten 9 rozdział ma 27 wierszy, ostatni wiersz. Pierwsza księga Samuela, rozdział 9, wiersz 27. A gdy zeszli ku granicy miasta, rzekł Samuel do Saula: powiedz słudze, aby szedł przed nami, a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię Słowo Boże. I to, na co chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, co Samuel powiedział do Saula: zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię Słowo Boże. Zatrzymaj się. Jest wyraźnie powiedziane. Zatrzymaj się. I to jest takie, to było polecenie w tym momencie. Powiedz słudze, niech on pójdzie dalej, ale ty się na chwilę zatrzymaj. I to jest, ja wierzę w to, że Pan Bóg też do nas mówi, żeby się na chwilę zatrzymać, żeby wysłuchać, tak jak tu jest powiedziane, a ja ci objawię Słowo Boże, ja ci wyjawię, żebyśmy mogli poznać Słowo Boże. Musimy się zatrzymać, musimy się oddzielić. Oddzielić od tego właśnie, tak jak powiedziałem, chaosu, od tego całego, po prostu tych wszystkich spraw, tego takiego mętu, można powiedzieć, który jest wokół nas i który gdzieś zaślepia nasze oczy, nasze serca. Musimy się zatrzymać, stanąć i zwrócić uwagę na to, co Pan Bóg ma do powiedzenia w danej chwili. I nie tylko w danej chwili, ale w każdej chwili naszego życia. Po co mamy się zatrzymać? Po to, żeby nie pobłądzić. Żeby gdzieś po prostu nie zgubić, nie minąć się. Bo problem polega na tym, że bardzo często możemy pochopnie w tym chaosie, w tym mencie, tak jak powiedziałem tutaj, okolicznościach, które są wokół nas, pochopnie możemy podejmować różnego rodzaju decyzje. I ważne jest, żeby się zatrzymać, żeby tak jak Samuel powiedział do Saula, zatrzymaj się. Co Saul zrobił, to wiemy, co później zrobił, jak on skończył. To był człowiek, który był nadgorliwy, tylko że ta nadgorliwość u niego poszła w złym kierunku i już, jak historia w Biblii pokazuje nam, on się nie potrafił zatrzymać i słuchać Pana Boga, tylko słuchał się własnych emocji, własnego serca. Szedł za głosem takiego swojego serca, żeby przypodobać się ludziom, żeby gdzieś być takim, on był królem, to prawda, ale to, co go zgubiło właśnie, to, że on nie słuchał się, nie słuchał, nie zatrzymał się, nie słuchał, później wiemy, nie? Co było z Amalekitami, z Agagiem i tak dalej, nie? Jak mu Saul powiedział, żeby miał kompletnie zniszczyć, wytłuc, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby Amalekitów nie było, a on zostawił króla przy życiu. i zostawił wszystko, co do nich tam należało, a to wszystko było obłożone klątwą. Tłumaczył się później prorokowi, mówił, że on chciał ofiarę złożyć, ale prorok mu powiedział, że Pan Bóg nie ma. Lepsze jest posłuszeństwo w oczach Boga niż jakakolwiek ofiara i tłuszcz barani. Tak, ja parafrazuję teraz co Samuel odpowiedział Saulowi. On nie potrafił się w życiu zatrzymać. I to go doprowadziło właśnie do takiego błędu, do takiego po prostu gdzieś zagubienia. Aczkolwiek to był człowiek, który był namaszczony przez proroka i wyznaczony przez Pana Boga, żeby on służył do wielkich celów Bożych, żeby prowadził naród wybrany, żeby gdzieś był tym takim, można powiedzieć, opiekunem tego narodu, bo król miał być tym, który miał zadbać, który miał walczyć. On walczył, on był dobrym wojownikiem, można powiedzieć, bo Dawid nawet to powiedział, ale w tym wszystkim jego nadgorliwość zgubiła. I tak jak powiedziałem, że aby usłyszeć Słowo Boże, trzeba się zatrzymać. Często jest tak, że w ogóle dzisiaj to jest też, nie to, że się pochwalę, ale też się pochwalę. Dzisiaj to jest dokładnie, mija w 99 roku, 28 marca, mniej więcej o tej porze się ochrzciłem. Także akurat tak ten. I tak tutaj teraz sobie to skojarzyłem i chcę powiedzieć właśnie, nie, że często też w takiej, pamiętam sam po sobie, że jak już się nawróciłem, aczkolwiek u mnie to było tak, że od nawrócenia do chrztu to minęło gdzieś około, może nie półtorej roku, ale no coś koło tego, tak. No nie, mniej niż rok, przepraszam, bo to 98. Ale jak zaczął Pan Bóg mnie powoływać, no to gdzieś około półtorej roku, nie? Tak to ten czas trwał. Ja pamiętam, że w tym czasie, zanim podjąłem taką już ostateczną decyzję i dopuszczono mnie do chrztu, no to ja przeszedłem z braćmi starszymi studiowanie takie Słowa Bożego, studiowanie, rozważanie Słowa Bożego. Miałem rozmowy z nimi, było badane serce, ja miałem różnego rodzaju pytania, zapytania, uczono mnie, jak mam szukać odpowiedzi, u kogo. Pamiętam dziś dokładnie, jak jeden z braci powiedział mi, mówi, no musisz zobaczyć, co by Jezus na to odpowiedział, na twoje pytanie. Ja pamiętam, jak jednemu z braci zadałem pytanie, co myślisz na ten temat. No, on mówi, wiesz co, no ale zobacz, co Jezus mówi. No, ja mówię, a skąd ja mogę wiedzieć? No to zapoznaj się z Nim. A jak ma się zapoznać? Poprzez właśnie czytanie Słowa, poprzez właśnie studiowanie tego Słowa, poprzez modlenie się. I to był też taki czas właśnie, gdzie ja musiałem się w tych swoich takich euforycznych emocjach zatrzymać właśnie nad Słowem Bożym, żeby poznać bardziej może niż na samym początku znaczenie łaski. Aczkolwiek ja wiedziałem, co Pan Bóg uczynił w moim życiu, bo powiedziałem, wiedziałem to, ale tak czy inaczej musiałem się zapoznać ze Słowem Jego. I to był taki czas właśnie, ten między tam, kiedy ochrzczono mnie, pamiętam, jak mnie ochrzczono, jak ja byłem szczęśliwy wtedy, że to już taki był akt już oczekiwania, nie? Że w końcu mogłem wyjść z tej wody, z tej wanny. Mnie w wannie chrzczono, pół pokoju, cała łazienka, pokój był zalany. Wtedy starannie sobie nalałem wodę tak do pełna w wannie, że się, jak wchodziłem, to się wylewało. Mówię, ani centymetr nie może mojego starego człowieka na wierzchu pozostać, tak mówiłem, muszę być cały zatopiony. A żeby było ciekawie, no to było jeszcze u Joli w mieszkaniu wtedy, nie? I to jeszcze nawet nie myślałem wtedy, że ona będzie kiedykolwiek moją dziewczyną, narzeczoną, żoną. Po prostu była dla mnie wtedy jedną tam z wielu sióstr i jej mieszkanie zalałem wtedy, pamiętam. Tam pół kościoła się zebrało, mnie tam ochrzczono, bo tam była wanna troszeczkę większa. Ale tak pieczołowicie, tak dbałem o to, żeby nalać do tej wanny pełną tą wannę, no później się wylała i zalała tam parkiet, wszystko, ta woda. Ale byłem szczęśliwy i inni też, nie? Także pamiętam, że to właśnie był taki czas, gdzie ja w takiej euforii, w takim tym, Poniekąd też byłem powstrzymywany ze swoimi jakimiś pomysłami, ze swoimi jakimiś dążeniami, marzeniami. Gdzieś mi doradzano, bracia starsi doradzali mi albo napominali, no bardzo często zresztą mnie napominali. Było takie po prostu zatrzymywanie się, nie? Że musiałem się zatrzymać. I to tak teraz mówię to z praktycznego punktu widzenia. W liście do Galacjan, pierwszy rozdział, jest w tym temacie. Pierwszy rozdział, wiersze 15-18. Paweł pisze: a gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przybywałem u niego dni 15. I widzimy właśnie, że Paweł też przeżył wielkie doświadczenie, takie największe, niesamowite doświadczenie. Sam Pan Jezus stanął na jego drodze w jego gorliwym takim wyznaniu judaistycznym, kiedy szedł, gdzieś jak znamy tą historię z Dziejów Apostolskich, kiedy szedł właśnie po to, żeby prześladować zbór pański, czyli Kościół Jezusa Chrystusa chrześcijan, i sam Pan się o niego upomniał. Nie wiem, jak to wyglądało, ale sobie mogę wyobrazić, że może jechał na koniu wtedy i oślep tak, że spadł z tego konia. Nie wiem, no ja już tylko to parafrazuję tutaj w tym momencie, ale jedno jest pewne, że jego życie zostało odmienione. I co tu czytamy? Czytamy to, że po prostu to było tak silne doświadczenie, to było tak mocny wpływ na niego wywarło. Pan odmienił jego całkowicie. Doprowadził do tego, że Paweł stał się zupełnie innym człowiekiem. Ta gorliwość, o której on mówił w liście do Rzymian, o Żydach mówił w ten sposób, że oni mają gorliwość, ale źle ukierunkowaną. U niego została ta sama gorliwość, została ukierunkowana na właściwe tory. On poznał tego, który właśnie był tym oczekiwanym Mesjaszem, a którego tak pośrednio prześladował. I bezpośrednio, można powiedzieć. I widzimy tutaj z tekstu, że Paweł skupił się na relacji z Bogiem. Poszedł do Arabii, na pustynię. Ja was nie wysyłam dzisiaj na pustynię absolutnie, żebyście poszli na 3 lata. Nie jest to to moim celem, ale do tego tematu zatrzymaj się na chwilę. Paweł też musiał się zatrzymać. Zatrzymać się na jakiś czas, usiąść przed Panem Bogiem, modląc się, prawdopodobnie, na pewno się modlił, prawdopodobnie studiując od nowa Torę, pisma prorocze, czyli księgi prorocze, psalmy, to wszystko zaczął studiować i zaczął prawdopodobnie, wierzę w to, że sprawdzać, zaczął utwierdzać się w drodze pańskiej. To wymagało czasu u niego, i który musiał poświęcić dla Pana Boga, i on to poświęcił. 3 lata na pustyni gdzieś. Żeby nie popełniać błędów później, żeby już być przekonanym. Ja pamiętam, że na początku też właśnie to byłem takim gorliwcem, że chciałem od razu wszystkich katolików nawrócić. Mówię, no ja tu im wytknę wszystko, co tam, te wszystkie bałwany, po prostu im zacząłem od rodziny, gdzieś tam od innych również w pracy. No ale to nie o to w tym wszystkim chodziło też, bo to doprowadzało tylko do wojen jakichś. I widzimy, że tutaj Paweł kształtował się, był kształtowany przez Pana Boga. Właśnie 3 lata gdzieś to trwało, tak jak tu jest napisane. około 3 lat. Trwało to, zanim zaczął tą właściwą służbę, kiedy poszedł do pogan, zaczął głosić Ewangelię, zaczął objawiać Syna Bożego, zaczął objawiać Zbawiciela i nie patrzył na jakiekolwiek przeszkody, liczył się, nie zrażało go to, że był kamieniowany, że był biczowany, że tam statek z nim się topił, cokolwiek, to dla niego nie było. Życie stało się stratą, a śmierć zyskiem, tak jak on powiedział. Nie? Wizja tego, że miał się spotkać z Chrystusem w przyszłości, to było dla niego, to dla niego było zyskiem, ale potrzebował czasu. Mojżesz też, zanim Pan Bóg go dopuścił do tej wielkiej misji, którą wykonał, też wiemy z historii, że poszedł na 40 lat gdzieś. Zamieszkał na pustyni u swojego teścia Jetry. Gdzieś. Dlaczego tyle czasu? Nie wiem. No ale widocznie to był czas potrzebny dla niego, żeby go ukształtować, żeby mógł polegać, jak już ruszył z powrotem, to żeby mógł polegać na Panu Bogu, a nie na ludziach, a nie na mentalności niewolników, których wyprowadzał. Wyprowadzał z niewoli, wprowadzał do, i zadaniem jego było wprowadzenie go, ich do ziemi obiecanej. On ich nie wprowadził ostatecznie wprowadził Jozuę, to wszyscy wiemy, ale jego zadaniem było to, żeby po prostu mentalność Izraelitów była zupełnie już inna, bo oni byli w niewoli przez ponad 300, prawie 400 lat. Byli 430 lat, to chyba było, tak, Adam?
Cały
pobyt w Egipcie, nie? No. 400 musiał być naprawdę mocny w wierze. Zresztą Pan Bóg się do niego przyznał, powiedział w taki sposób, że nie było przedtem i potem takiego pokornego jak Mojżesz był. Jaką szkołę musiał przejść. Ale to wierzę w to, że dlatego, że Pan Bóg go zatrzymał, że gdzieś go kształtował. I dzisiaj też widzimy, że tak obserwuję cały świat, taki nasz chrześcijański, że jest bardzo dużo odłamów, bardzo dużo denominacji, bardzo dużo różnych jakichś takich po prostu kontrowersji, które nas dzielą, które powodują, że gdzieś, które gdzieś powodują do tego, ja nie mówię o ekumenii tutaj absolutnie, żebyśmy się tam wchodzili w ekumenię z Kościołem katolickim. Nie, ja mówię tutaj o tym świecie ewangelikalnym, takim naszym kościele ewangelikalnym, który jest, który podzielił się, który gdzieś powiedzmy wręcz do tego stopnia jest coś takiego, że no nie potrafimy się zrozumieć. I pytanie dlaczego? Często jak rozmawiam z braćmi, to widzę, że takim podłożem takiego po prostu konfliktu, takiego całego, że tak powiem, odizolowania się jednych od drugich jest to, że bardzo często się zwraca uwagę nie na... Owszem, na Biblię się zwraca, na Pana Boga, ale w bardzo dużej mierze zwraca się uwagę na teologów. Na właśnie, na jakieś takie myśli, które wychodzą gdzieś. Ja nie mówię, że to jest złe. Nie chcę tu podkreślić, że to jest złe, ale to nie powinno zastępować w Kościele absolutnie źródła, którym jest Słowo Boże, przez które Pan Bóg nam objawia swoją wolę. I tu myślę, że to jest właśnie tak, jak rozmawiam z braćmi różnymi, gdzieś mam kontakt, to widzę, że to jeden mówi, Dawid Wilkerson to powiedział, drugi mówi, teologów, kaznodziejów i innych, jakichś wielkich ludzi powołanych przez Pana Boga, którzy służyli w Kościele, ale każdy został powołany do jakiegoś danego zadania i nie można się wzorować na tym, że taka i tylko wyłącznie zasada panuje w Kościele. I widzę, że to jest właśnie takim po prostu taką bolączką, nie? Skupianie się na tym, co jest po prostu cielesne. Dlatego też powstają różnego rodzaju odłamy. Takie, które już później gdzieś daleko dryfowały od tego źródła, od krzyża można powiedzieć nawet. od tej istoty, tak jak na początku zacząłem, chrześcijaństwa, jakim była ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Gdzieś po prostu od takie odejście. I to jest właśnie problem, nie? Że bardzo często my mamy taką skłonność do słuchania tego, co ucho chce. Ja to też mówię sam po sobie, że taką skłonność, taką naturalną skłonność cielesną do słuchania tego i do brania, karmienia się tym, co ucho chce, co jest wygodne, co jest dla mnie takie po prostu miłe, przyjemne, ale jeżeli już jest coś takiego, co mnie napomina, co mnie karci, to już nie. To już mi nie pasuje. I to myślę, że to jest właśnie taką przyczyną, że wybieramy sobie, dobieramy sobie treści, które nam pasują. A treść Słowa Bożego jest pełna i niezmienna. Tam jest zarówno łaska, jak i też jest pokuta, jest i napomnienie, jest wszystko. I myślę, że to jest takim głównym, jednym z takich głównych, może nie głównym, ale jednym z takich problemów. I ja nie chcę powiedzieć, że świadectwa i nauczanie braci teologów, one są jakąś marnością. One nie, one są bogactwem, bo one wnoszą do Kościoła bardzo duże bogactwo treści, z których możemy korzystać, ale najważniejszym takim celem, na którym powinniśmy się skupić, to jest to, żeby po prostu trwać w nauce apostolskiej, przy Słowie Bożym, w modlitwach. To jest tak, jak zostało powiedziane. W Biblii mamy wskazówki, jak uniknąć takiego, można powiedzieć, zaślepienia, a nawet zwiedzenia. I jedną z takich wskazówek, którą chcę przeczytać, to jest z Księgi Jozuego. 1 rozdział, od razu, 8 wiersz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się tobie, się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Jest tu wyraźnie powiedziane, jest tu Duch Święty powiedział do Jozuego, można powiedzieć, formę przykazania z obietnicą. Niechaj nie oddala się ta księga tego zakonu od ciebie, ale rozmyślaj nad nią w dzień i w nocy, ściśle wykonując to, co tu jest przykazane. I to jest taka wskazówka, żeby zatrzymać się właśnie i nie oddalać się od Słowa Bożego, ale żeby trwać właśnie przy nim. Żeby trwać, rozmyślać. Dniem i nocą jest to powiedziane. 2 list Jana. 7:11. Jest tutaj takie ostrzeżenie. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Tak jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna. I dalej. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. I to jest takie, i to jest wyraźne takie ostrzeżenie, że żeby wręcz nie brać udziału, nie mieć nic do czynienia z tymi wszystkimi, którzy gdzieś próbują narzucić czy zaszczepić cokolwiek, czy wnieść do kościoła coś, co nie pochodzi bezpośrednio ze źródła, którym jest Słowo Boże i coś, co może doprowadzić do tego, że gdzieś po prostu się zatraci po prostu wierną relację z Panem, naszym Zbawicielem. I nie chcę już tak więcej przeciągać, ale nawet jeżeli zdarzy się nam, bo każdemu z nas może się zdarzyć coś takiego, że w jakimś trudnym okresie naszego życia możemy gdzieś usnąć duchowo, oślepnąć, czy cokolwiek, czy oddryfować, zawsze jest szansa, żeby powrócić. W Ewangelii Łukasza, aczkolwiek ślepy Bartymeusz to nie jest tym, który gdzieś tam oślep ze względów na sprawy duchowe, on był ślepy, ale jest pokazane, jak on zaczął wołać. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 38 wers, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Później Psalm 119, wiersz 176, ostatni wiersz Psalmu 119. Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich. Czasami jest tak, że po prostu, jeżeli gdzieś dzieje się coś takiego w naszym życiu, kiedy słyszymy napomnienia, ostrzeżenia, to warto jest się zatrzymać wtedy również nawet i zacząć wołać do Pana, żeby się zmiłował. Ślepy Bartymeusz jest obrazem człowieka, który nie zgadzał się ze stanem swojego życia. On po prostu wołał do Pana bezpośrednio: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I nawet jeżeli nam się przydarzy coś takiego, że gdzieś się pogubimy, że gdzieś po prostu zejdziemy, potkniemy się na drodze naszego życia, to zawsze możemy wołać: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Panie, wejrzyj na tą owcę, która się zabłąkała. Wejrzyj i ulituj się, tak jak psalmista wołał. I na zakończenie to chcę właśnie powiedzieć, że zachęcam to, żeby się po prostu właśnie w życiu zatrzymać się, tak jak Samuel powiedział do Saula: zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię Słowo Boże. I tego życzę nam wszystkim, żeby właśnie nie patrzeć na okoliczności, ale znaleźć czas i zatrzymać się przed Panem Bogiem. To jest najważniejsze w tym wszystkim, co chciałem dzisiaj przekazać. Amen. Amen.